Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Mindmasters, The Data-Driven Science of Predicting and Changing Human Behavior to książka popularnonaukowa Sandry Matz, badaczki łączącej psychologię z analizą danych. Autorka pokazuje, że codzienne ślady cyfrowe, od aktywności w mediach społecznościowych po wzory zakupów i przemieszczania się, pozwalają algorytmom wnioskować o cechach osobowości, wartościach, potrzebach i prawdopodobnych decyzjach ludzi. Jej głównym tematem jest targetowanie psychologiczne, czyli wykorzystywanie takich wniosków do dopasowywania komunikatów, ofert i interwencji do konkretnych osób. Matz nie przedstawia tej technologii wyłącznie jako zagrożenia, ani jako prostego narzędzia postępu. Analizuje jej podwójny charakter.
Te same metody mogą wspierać zdrowie psychiczne, edukację lub lepsze decyzje finansowe, ale mogą też ograniczać prywatność, wzmacniać manipulacje i osłabiać poczucie sprawczości.
Celem książki jest wyjaśnienie mechanizmu działania tych systemów oraz pokazanie, jak projektować i regulować je w sposób bardziej odpowiedzialny. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, ślady cyfrowe jako materiał do tworzenia profilu psychologicznego. Punktem wyjścia Mindmasters jest prosta, lecz daleko idąca obserwacja. Derby w internecie i poza nim zostawiamy dane, które nie są jedynie zapisem pojedynczych działań.
Zestawione w dużej skali mogą ujawniać regularności związane z naszymi preferencjami i psychologią.
Matz rozróżnia deklaracje tożsamości, czyli treści publikowane świadomie, na przykład wpisy lub polubienia, od pozostałości behawioralnych.
Do tej drugiej grupy należą wzory zakupów, lokalizacja, tempo aktywności czy sposób korzystania z usług cyfrowych. Pozostałości bywają szczególnie informacyjne, ponieważ często powstają mimochodem i nie są tworzone po to, by coś o sobie zakomunikować. Autorka omawia badania wskazujące, że algorytmy potrafią z takich danych przewidywać cechy osobowości, wartości, sytuację ekonomiczną, a w pewnych warunkach również sygnały istotne dla zdrowia psychicznego.
Nie oznacza to jednak, że system poznaje człowieka w pełnym, ludzkim sensie. Model statystyczny wykrywa prawdopodobieństwa w populacyjnych wzorcach, a nie odkrywa ukrytą prawdę o każdej jednostce. To rozróżnienie ma znaczenie praktyczne.
Trafne przewidywanie nie jest tym samym, co rozumienie intencji, kontekstu życiowego czy możliwości zmiany.
Książka uczy więc patrzeć na profilowanie bez mistyfikacji, ale także bez lekceważenia jego realnej skuteczności.
Po drugie, targetowanie psychologiczne zmienia perswazję w system dopasowany do odbiorcy. Matz opisuje targetowanie psychologiczne jako proces dwuetapowy.
Najpierw dane służą do oszacowania cech, potrzeb lub podatności odbiorcy. Następnie na tej podstawie dobiera się przekaz, jego język, obraz, moment dostarczenia albo proponowane działanie.
Różni się to od zwykłej segmentacji według wieku, miejsca zamieszkania czy historii zakupów.
Stopką jest dopasowanie komunikatu do tego, co dana osoba może uznać za istotne, przekonujące lub uspokajające.
Autorka przywołuje przykład kampanii detalicznej, w której odmiennie komunikowano się z osobami bardziej ekstrawertycznymi i introwertycznymi. Sens tego przykładu nie polega na prostym przepisie na skuteczną reklamę. Pokazuje on mechanizm. Ten sam produkt może zostać przedstawiony jako sposób na kontakt i ekspresję, albo jako element komfortu i indywidualności.
Gdy przekaz odpowiada motywacji odbiorcy, rośnie szansa, że zwróci on na niego uwagę i zareaguje.
Książka nie redukuje perswazji do technicznej sztuczki.
Podkreśla, że skuteczność rodzi pytanie o granice wpływu. Personalizacja może ułatwić znalezienie użytecznej informacji, lecz może też wykorzystywać chwilową słabość, lęk lub brak wiedzy. Wraz z generatywną sztuczną inteligencją skala problemu rośnie, ponieważ wiele wariantów przekazu można tworzyć i testować znacznie szybciej niż wcześniej. Po trzecie, ta sama technologia może wspierać dobrostan albo prowadzić do niewidocznej manipulacji.
Jedną z najważniejszych zalet książki jest odmowa przyjęcia prostego podziału na technologię dobrą lub złą.
Matz analizuje zastosowania targetowania psychologicznego, które mogą przynosić wymierną korzyść. Lepiej dopasowane zachęty mogą pomagać ludziom oszczędzać.
korzystać z pomocy zdrowotnej, podejmować działania proekologiczne albo otrzymywać materiały edukacyjne w bardziej przystępnej formie.
Drekuk w takich sytuacjach personalizacja może zmniejszać nadmiar informacji i wspierać decyzje zgodne z długofalowym interesem odbiorcy.
Jednocześnie identyczna zdolność przewidywania może zostać użyta do eksploatowania podatności. Problem nie ogranicza się do tego, czy reklama skłania do zakupu.
Chodzi o sytuację, w której człowiek nie wie, jakie dane zostały o nim zebrane, jakie cechy mu przypisano i dlaczego widzi właśnie ten przekaz.
Web staje się trudniejszy do rozpoznania i zakwestionowania, gdy jest dopasowany indywidualnie oraz ukryty w pozornie zwyczajnym środowisku cyfrowym.
Matz wiąże tę kwestię z prywatnością, autonomią i samostanowieniem.
Zgoda formalna na przetwarzanie danych nie wystarcza, jeśli użytkownik nie potrafi realistycznie ocenić konsekwencji profilowania.
Etyczna ocena zależy więc od celu, przejrzystości, proporcjonalności i tego, czy odbiorca zachowuje możliwość zrozumienia oraz odrzucenia wpływu.
To przesuwa debatę z pytania, czy wolno personalizować, na pytanie, komu ta personalizacja służy. Po czwarte, odpowiedzialne użycie danych wymaga czegoś więcej niż zgody na pliki cookie. MindMasters krytycznie traktuje model,
drogą którym cała odpowiedzialność za ochronę prywatności spoczywa na jednostce. W praktyce użytkownik otrzymuje długie regulaminy, liczne okna zgody i ograniczoną możliwość sprawdzenia, co dokładnie dzieje się z jego danymi.
Matz sugeruje, że sama transparentność jest potrzebna, ale nie rozwiązuje problemu nierówności wiedzy i siły między pojedynczą osobą a dużą organizacją dysponującą danymi, modelami oraz zespołami analitycznymi. Autorka wskazuje na potrzebę rozwiązań strukturalnych, między innymi spółdzielni danych.
Taki model miałby pozwolić ludziom wspólnie zarządzać dostępem do informacji o sobie i negocjować warunki ich wykorzystania.
W książce jest to raczej kierunek zmiany niż gotowy projekt instytucjonalny. Jego znaczenie polega na odwróceniu perspektywy.
Dane osobowe nie muszą być wyłącznie zasobem przejmowanym przez platformy, lecz mogą podlegać zbiorowej kontroli i jasno określonym zasadom użycia.
Wątek ten łączy się z praktykami technicznymi, które ograniczają konieczność centralnego gromadzenia wrażliwych informacji, na przykład z uczeniem federacyjnym.
Matz podkreśla również wagę projektowania systemów z myślą o przyszłych decydentach, którzy mogą mieć mniej odpowiedzialne wartości niż ich twórcy.
Dobra intencja obecnego zespołu nie jest trwałym zabezpieczeniem. Potrzebne są reguły, ograniczenia i mechanizmy rozliczalności. Na koniec.
Dla firm i liderów kluczowe jest połączenie skuteczności analitycznej z odpowiedzialnością. Książka ma znaczenie nie tylko dla osób zainteresowanych prywatnością, lecz także dla ludzi pracujących w marketingu, projektowaniu produktów i zarządzaniu.
Matz pokazuje, że profile psychologiczne mogą poprawiać trafność komunikacji oraz pomagać tworzyć usługi bardziej użyteczne dla różnych grup odbiorców.
Zarazem przekonuje, że nie należy mierzyć powodzenia wyłącznie liczbą kliknięć, zakupów czy czasem spędzonym w aplikacji.
Wskaźniki te mogą nagradzać projektowanie rozwiązań, które przyciągają uwagę, choć niekoniecznie służą użytkownikowi.
W praktyce odpowiedzialne podejście zaczyna się od pytań o cel.
Czy wykorzystanie danych pomaga odbiorcy realizować deklarowaną potrzebę? Czy wykorzystuje asymetrię informacji, aby wymusić korzystną dla firmy reakcję?
Kolejne pytania dotyczą zakresu danych, jasności komunikacji, możliwości odmowy i ryzyka błędnej klasyfikacji.
Model może przypisać komuś cechę, której nie posiada, a decyzja oparta na takim przypisaniu może prowadzić do niesprawiedliwego traktowania lub nieadekwatnej oferty.
Matz nie oferuje podręcznika maksymalizowania sprzedaży.
Jej bardziej wymagająca propozycja polega na uznaniu, że profesjonaliści budujący systemy wpływu ponoszą odpowiedzialność za ich społeczne skutki.
To szczególnie ważne w świecie, w którym generatywna AI obniża koszt tworzenia masowo spersonalizowanych treści.
Łatwiejsze wdrożenie nie usuwa konieczności oceny, czy dane zastosowanie jest uczciwe. Podsumowując, MindMasters warto polecić przede wszystkim osobom pracującym z danymi klientów,
komunikacją cyfrową, marketingiem, produktami technologicznymi i sztuczną inteligencją. Przyda się także czytelnikom, którzy chcą zrozumieć, dlaczego reklamy, rekomendacje i przekazy w sieci mogą sprawiać wrażenie zaskakująco osobistych.
Książka nie wymaga specjalistycznego przygotowania w statystyce.
ponieważ Mats tłumaczy zjawiska językiem przystępnym, ale nie upraszcza ich do sensacyjnej opowieści o maszynach czytających w myślach. Jej praktyczna wartość polega na dostarczeniu precyzyjniejszego słownika do oceny cyfrowego wpływu. Czytelnik może odróżnić dane deklarowane od pozostałości behawioralnych.
Zrozumieć różnicę między przewidywaniem statystycznym a rzeczywistym poznaniem człowieka oraz zadawać lepsze pytania o zgodę, cel i kontrolę nad danymi. Dla liderów istotne będzie przesunięcie uwagi z samej skuteczności targetowania na odpowiedzialność za to, jakie zachowania system wzmacnia. Na tle wielu książek o etyce AI Mind Masters wyróżnia się równowagą. Nie traktuje technologii jako nieuchronnej katastrofy, ale też nie przedstawia personalizacji jako neutralnego usprawnienia. Łączy badania z psychologii, analitykę danych i konkretne dylematy biznesowe, a następnie pokazuje, że problem ma charakter instytucjonalny, nie wyłącznie indywidualny.
Pilne proponowane rozwiązania, zwłaszcza spółdzielnie danych, pozostają bardziej kierunkiem niż gotowym planem wdrożenia.
Mimo to książka jest wartościowa właśnie dlatego, że objaśnia mechanizm wpływu, jego realne zastosowania oraz granice, które warto chronić. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sandra Mac, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.